Otwórzmy Słowo Boże na Księdze Psalmów i przeczytamy dwa psalmy, to znaczy psalm 39 i psalm 90. Zacznę od psalmu 39. Powiedziałem, będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy będzie przede mną. Zanim mówiłem o niemiały, zamilkłem nawet w dobrej sprawie, lecz moja boleść się wzmagała. Rozgorzało we mnie serce, gdy rozmyślałem, zapłonął ogień, a wtedy mój język tak przemówił. Panie, daj mi poznać mój kres i miarę moich dni, abym wiedział, jak jestem słaby. Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest niczym przed Tobą. Zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest całkowitą marnością. Sela. Jak widzicie, to jest psalm, który jest dzielony na części. Każda z tych części się kończy właśnie tym słowem Sela, które można określić jako pauza, przerwa. I to jest taka przerwa na przemyślenie. Jakub pisze coś takiego, że człowiek doskonały, człowiek, który się naprawdę uświęca, to jest taki, który potrafi panować nad swoim językiem. Pamiętacie to, prawda? Że to jest taki mały organ, a rozpala taki wielki ogień. Jeżeli człowiek potrafi panować nad swoim językiem, to wtedy mu łatwiej przychodzi panowanie nad resztą. Rzeczywiście sami wiemy wszyscy, jak to jest z tym naszym językiem, jak to wszystko wygląda. I kiedy przyjdzie nam zgrzeszyć językiem, no to cóż dopiero w innych sprawach. I człowiek czasami musi dojść do takiego momentu, kiedy będzie pragnął, rozmyślał i wtedy będzie prosił Boga, żeby dał poznać kres i miarę dni. Po co? Żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy słabi. Pewnych rzeczy nie nauczymy się, w trybie normalnym. Dlatego, że jesteśmy zbyt zajęci, zbyt pewni siebie, zbyt zabiegani. Służymy intensywnie. Jest nas dużo w różnych miejscach. I przychodzą takie momenty, kiedy Bóg człowieka po prostu zatrzymuje. I mówi mu: stop. Zmień perspektywę. Kiedy się ta perspektywa zmienia i zaczynamy myśleć nad całością, to wtedy widzimy, że tak rzeczywiście jest, że Bóg wymierzył nasze dni na szerokość dłoni. Nasz wiek jest przed Panem chwilą, że jesteśmy jak trawa i to przypominają apostołowie często w Nowym Testamencie, że jesteśmy jak trawa, że tak naprawdę jesteśmy jak para, która jutro jest, za chwilę i nie będzie. I to samo pisze Mojżesz w psalmie 90. Przeczytajmy fragment psalmu 90. Mojżesz pisze tutaj o Izraelu jako całości, o tym trzeba pamiętać. Panie, Ty byłeś ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie. Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. I to jest coś, co pokazuje jeszcze szerszą perspektywę. To znaczy, Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny, zawsze taki sam i zawsze jest Bogiem. Czyli jest ktoś, kto jest po pierwsze niezmienny, po drugie jest wszechmocny i posiada wszelkie atrybuty Boga. Obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Jest taki fragment w Księdze Kaznodziei, to jest chyba 9 rozdział, który mówi, że w pewnym momencie człowiek wraca do wiecznego domu. I znowu pokazuje się wtedy perspektywa, która zaczyna się ujawniać, jak człowiek się zatrzyma. To znaczy, te nasze dni, one nam tak szybko mijają. Te nasze sprawy, ich jest tak strasznie dużo. I zauważcie, jak dużo jest szumu w naszym życiu. To już, mam nadzieję, jest za nami wszystkimi. To znaczy, no niestety okazuje się, że nie zawsze jest tak w życiu wierzących, bo tu nie chodzi o to, żeby wyrzucić telewizor z domu i wtedy wszystko będzie dobrze. Ale prawdopodobnie wiecie, jak jest w domach, jak było kiedyś w naszych też, że ludzie muszą mieć zawsze coś, co będzie do nich gadać, co będzie grać. I tak naprawdę widzę, że mało kto jest w stanie wytrzymać ciszę. Dlatego, że cisza skłania do refleksji. I zauważcie, że w wielu domach jest tak, że musi coś grać. Że musi być jakiś obraz. Że musi być coś włączone. Nawet w kuchniach panie domu mają telewizory. I była kiedyś taka sytuacja, że tu przyszedł jeden z sąsiadów do nas w odwiedziny i akurat tak się złożyło, że jego syn tu przyszedł do niego i zastał kartkę na drzwiach, że on jest tutaj u nas. Przyszedł do nas, rozejrzał się po salonie i mówi: zaraz, czegoś mi tu brakuje. Już wiem, telewizora. No i się tak zdziwił, patrząc się na nas. No i mówimy, że nie mamy telewizora. Dlaczego? To niepojęte jest. I teraz to jest jeden z przykładów tego, jak człowiek potrafi sobie utrudnić, jeżeli jest wierzący, jak sobie potrafi utrudnić relację z Bogiem, bo ma za dużo szumu. I teraz, jeżeli jest za dużo szumu, jeżeli patrzy na życie z perspektywy no takiej, jak w tym punkcie, w jakim jest, zawsze, to wtedy bardzo trudno przestawić się na odbiór. Dużo łatwiej jest przestawić się na nadawanie. Bardzo szybko i chętnie będziemy się wtedy modlić modlitwą prośby. Równie chętnie będziemy wylewać przed Bogiem nasze serca w sensie skargi, ale dużo trudniej jest zacząć Boga słuchać. Dalej w tym psalmie 90 czytamy: 1000 lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna. Króciutko. Bardzo króciutko. Na ogół o tym nie myślimy i zaczynamy o tym myśleć dopiero wtedy, kiedy Bóg nam pokaże to, co w psalmie 39. To znaczy, jak jesteśmy znikomi, jak jesteśmy mali, jak jesteśmy słabi. A to, jak jesteśmy słabi, najczęściej Bóg pokazuje wtedy, kiedy nas właśnie zatrzyma. I nie wiem, pewnie mieliście już takie sytuacje, że byliście tak zaharowani, tak zabiegani, że w końcu Bóg musiał was położyć do łóżka. Na chwilę. I oczywiście no, niech nikt nie mówi, że Pan Bóg nie daje choroby. Bywa, że daje. Ale zawsze wie, co robi. I kiedy daje tą chorobę, bo on wyraźnie powiedział, że on rani i on leczy. I kiedy daje tą chorobę, to czasami musi położyć człowieka do łóżka, a to jest dla jego dobra, ponieważ inaczej on po prostu się nie jest w stanie zatrzymać. I słyszałem wiele takich świadectw, kiedy było wyraźnie powiedziane, że gdybym się nie zatrzymał, gdyby mnie Bóg nie położył do łóżka, to ja bym nie miał czasu, żeby pomyśleć nad najważniejszymi sprawami. A jestem człowiekiem odrodzonym, uwaga. Więc to się musi zdarzyć od czasu do czasu, I teraz w takich sytuacjach, kiedy człowieka boli, to bardzo trudno jest pomyśleć, że Bóg wie, co robi. Bardzo trudno jest się do Pana Boga wtedy zbliżać, bardzo trudno jest taką o ten ogień w modlitwie. Ale jest ważna rzecz. To znaczy, mamy w tej sytuacji do wyboru dwie opcje. Kiedy Bóg nas kładzie do łóżka, kiedy coś nas zaczyna właśnie boleć i kiedy zaczynamy widzieć, jacy jesteśmy słabi. Mamy do wyboru dwie opcje. Albo mimo wszystko, mając świadomość tego, kim jest Bóg i kim jesteśmy my, i mając świadomość tego, nasze życie do nas nie należy, i mając już taki związek z Bogiem, że robimy to odruchowo, zaczynamy do Niego mówić, pytać, o co chodzi, zaczynamy do Niego wołać, nawet zaczynamy się skarżyć, ale On jest w tym wszystkim, zawsze. Pan Bóg jest w tym wszystkim, na pierwszym miejscu. On, czasami ból nam go przesłania, ale On jest. My o tym wiemy. Opcja druga jest taka, że zaczynamy szemrać. Czyli zaczynamy się buntować i zaczynamy Panu Bogu wypominać różne rzeczy, a nawet zaczynamy tęsknić za czasami, kiedy byliśmy jeszcze niewierzący. Bo nam może było wtedy lepiej. Zaczynamy się buntować. Boże, dlaczego? I zaczynamy zadawać to nieszczęsne pytanie, dlaczego? A Bóg nie musi odpowiedzieć na to pytanie. Teraz pytanie zawsze jest takie, czy jeżeli nam nie odpowie, to równie mocno będziemy Go kochać, czy nie? A jeżeli my zadajemy Bogu bez przerwy pytanie, dlaczego, to niestety, ale grozi nam coś takiego jak frustracja. Może odpowiedzieć, nie musi odpowiedzieć. I łatwo jest wierzyć, kiedy się rozumie. Łatwo jest wierzyć, kiedy się widzi plan i kiedy się widzi to, co jest za zakrętem. Ale trudniej jest wierzyć, kiedy się nie widzi tego, co jest za zakrętem, bo Bóg widzi to, co jest za zakrętem. I wtedy mówi tylko, zaufaj mi, że ja wiem, co tam jest. Ja wiem, co tam jest. Ja Cię kocham. Ja na pewno wiem, co robię. Ja na pewno Cię przeprowadzę. I niedawno taka rzecz do mnie dotarła bardzo prosta. Bo my się często modlimy o to, żeby Bóg na przykład nas uzdrowił, wyrwał, nie wiem, żeby skończyło się wszystko dobrze. Cokolwiek to jest i jest trudne. Ale pytanie jest takie, czy Bóg zawsze ma obowiązek kończyć wszystko dobrze? A co będzie, jeśli nie? I to jest pytanie trudniejsze. Piąty werset 90 psalmu. Porywasz ich jakby powodzią. Są jak sen, jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. Mówiłem to kiedyś, ale może powiem jeszcze raz, bo to jest taki przykład bardzo dobry, taka ilustracja. Rozmawialiśmy kiedyś z pewnym bratem, który mieszka w Opolu. Tam bywają powodzie. I on opowiadał nam taką historię, że na parterze tego samego bloku mieszkały dwie rodziny. Jedna rodzina była wierząca i druga rodzina była niewierząca. I przyszła powódź we Wrocławiu. To był Wrocław, nie Opole. Dziękuję. Brat pochodził z Opola, oni mieszkali we Wrocławiu. Przyszła powódź, zabrała wszystko. Jednym i drugim. To nie było tak, że wierząca rodzina w cudowny sposób ocalała w tym momencie i wszystko, co miała, też ocalało. Wszystko zostało wzięte z jednej i z drugiej strony. Jaka była różnica? Różnica była taka, że ojciec niewierzącej rodziny się powiesił. Ojciec wierzącej rodziny miał nadzieję. On miał nadzieję. I teraz jest właśnie pytanie, co wtedy, kiedy Bóg nie zakończy jakiejś tam sprawy dobrze, tak jak my byśmy chcieli po ludzku? Czy przypadkiem perspektywy nie należy zmienić i nie należy się modlić tak? Panie, jeśli to jest Twoja wola, zakończ to dobrze. To jest moje ludzkie pragnienie. Każdy by tak chciał. Ale jeśli nie, to mnie przez to przeprowadź. Cokolwiek by to miało znaczyć. I to jest coś, jeżeli Bóg nas nauczy przechodzić przez pewne rzeczy, przez wszystko przechodzić. Z Nim. To w tym momencie coraz mniej będzie groziła nam frustracja, coraz mniej będzie groziło nam szemranie i rzeczywiście będziemy w tym wzrastać, dlatego że my wzrastamy w boju. To widać po bracie, że my wzrastamy w boju. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kwitniemy i rośniemy rano, ale wieczorem możemy zostać skoszeni i uschnąć. I widzicie, to jest tak, że starsi ludzie więcej, bardziej sobie z tego zaczynają zdawać sprawę, z tego, że dni mijają bardzo szybko. Lata mijają bardzo szybko. Młodzi jeszcze nie. Młodym się wydaje, że całe życie oczywiście przed nimi, chociaż tak naprawdę nie wiedzą, czy dojadą dzisiaj do domu wieczorem. I my rzadko kiedy myślimy o tym, a co by było, gdybym ja dzisiaj wieczorem już nie żył? Czy jestem gotowy stanąć przed Panem? Co by było, gdyby Pan dzisiaj po nas wszystkich przyszedł? Czy ja zostanę znaleziony godnym? Czy będzie zawstydzenie? Mojżesz pisze o Izraelu: giniemy bowiem od Twego gniewu, jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. To jest liczba mnoga. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. I Bóg widzi nasze skryte grzechy. I kiedy one pojawiają się, to dotyczy również nas. Kiedy one pojawiają się w świetle Jego oblicza, wtedy widać dokładnie wszystko. I tu by warto wrócić do tego pierwszego rozdziału listu, pierwszego listu Jana. Żebyśmy chcieli stawać w świetle tego oblicza. Żebyśmy chcieli wystawiać się na to światło, żebyśmy chcieli widzieć, co mamy jeszcze do uporządkowania, co jest jeszcze do wyczyszczenia krwią baranka. Po to, żebyśmy chodzili w szatach białych. Zdając sobie sprawę z tego, że to, co się dzieje, to może się za chwilę skończyć. Nie tylko dlatego, że na przykład jesteśmy starzy albo zaczynamy być starzy, bo to jest wtedy naturalne, że człowiek zaczyna tak myśleć, ale w ogóle. To jest perspektywa, która jest niezbędna. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twojego gniewu. Nasze lata nikną jak westchnienie. I był taki czas, kiedy Bóg ze względu na grzech sprawił, bo ten grzech właściwie to sprawił, że człowiek, Adam dokładnie, sprowadził na ziemię coś, co jest skażeniem. Czyli to przez to właśnie wszyscy umieramy. Przez to wszyscy chorujemy. I to dlatego my jesteśmy na takim świecie, który jest skażony. Jest śmierć, są choroby, są mikroby różnego typu. I dopóki my żyjemy na tym świecie, tak będzie, ale jest jeszcze coś, na co mamy nadzieję. Jest coś, co jest poza tym. I tamto będzie już wieczne. I tamto będzie inne, lepsze. Tam nie będzie bólu, tam nie będzie krzyku, tam nie będzie choroby, tam nie będzie śmierci. My jesteśmy tak zajęci bardzo często tym, co się tu dzieje, że nie myślimy o tym. My nie mamy takich często w ogóle, właśnie nie mamy tego, co w 39 psalmie, że że nie chcemy, żeby nam Bóg dał poznać kres i miarę tych dni. I żeby nam dał poznać, jacy my jesteśmy strasznie słabi. A to jest błogosławieństwo wiedzieć, jacy jesteśmy słabi, dlatego że równocześnie wtedy zaczynamy wiedzieć, jaki Bóg jest mocny. Liczba naszych dni, 70 werset 90 psalmu, liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. To nie znaczy, że zawsze w życiu są same problemy. Bo tu jest napisane bo szybko mijają, a my odlatujemy, bo jesteśmy słabi, bo jesteśmy krusi. Któż zna srogość Twego gniewu, albo kto, bojąc się Ciebie, zna Twoją zapalczywość? I my się modlimy o to, żebyśmy mieli bojaźń Bożą. Bo to jest początek mądrości. Naucz nas, werset 12, liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. W tamtym tłumaczeniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jest, abyśmy posiedli mądre serce. I to jest ciekawe, że człowiek uczy się mądrości poprzez świadomość swojej własnej znikomości, poprzez tego, że Bóg uczy go liczyć dni. I czasem warto podziękować nawet, bo Bóg to troszczy się o to. Ja to widzę w tej chwili, że Bóg się troszczy o to, żeby nas zatrzymać, powiedzieć, słuchaj, zatrzymaj się i teraz policz dni. Zobacz, co to jest dzień. Zobacz, co się dzieje w ciągu tego dnia. Zobacz, jaki ten dzień, każdy dzień jest dniem od Pana. To jest dzień, który dał nam Pan. To nie jest dzień, który jest dzisiaj, a ja już myślę o jutrze. To jest dzień, w którym ja powinienem sobie zastanowić się, co ja dla Pana będę robił, jak ja będę Go słuchał, bo On mi dał 24 godziny. Ja z każdej z tych godzin, z każdego słowa, ja będę rozliczony. I kiedy Bóg nas uczy liczyć nasze dni, to my możemy wtedy zmądrzeć. Kiedy my jesteśmy tacy szybcy, że nie pamiętamy nawet, kiedy te dni ulatują, to nie prowadzi do mądrości. Nasyć nas, wcześniej, powróć Panie, jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. Czyli liczymy nasze dni, czekamy na powrót Pana. Znowu perspektywa. Żeby nas Pan Bóg nie zastał, kiedy przyjdzie po nas, żeby nas nie zastał z oczami wbitymi w ziemię, w komputer, w cokolwiek, co nas tak naprawdę najbardziej pochłania. Nie dlatego, że musimy to robić, bo pracować musimy. Ale pytanie jest takie, czy nawet pracując, my jesteśmy nastawieni na odbiór. Czy jadąc, nie wiem, gdzieś w podróży, czy jesteśmy nastawieni na odbiór? Czy stojąc na przystanku, jesteśmy nastawieni na odbiór, bo na przykład widzimy albo słyszymy, że ktoś zaczyna mówić albo otwierać się na słowo. To jest to, co siostra miała ostatnio w pracy. Czy jesteśmy nastawieni na odbiór? Nasyć nas z rana swoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. I teraz, jeżeli Pan Bóg ma nas nasycić swoim miłosierdziem rano, to my powinniśmy być na to gotowi, chętni, żeby się tym miłosierdziem sycić. Też zobaczcie, jeżeli na przykład idziemy i sycimy się widokiem czegoś, tak? Sycimy się widokiem zachodu słońca na przykład. No to myśmy musieli chcieć to zobaczyć. Musieliśmy chcieć pomyśleć w ogóle o tym, że warto. No pytanie jest, czy warto rano nasycić się Bożym miłosierdziem? Czy warto rano dziękować Mu za to miłosierdzie? Wiadomo, że warto, tylko jak zaczynamy dzień? Spraw nam radość według dni, których nas trapiłeś, według lat, których zaznaliśmy zła. Niech się ukaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała ich synom. Niech dobroć Pana naszego Boga będzie z nami i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. I wracając do psalmu 39, po pierwszym sela, czyli od wersetu 6, jest napisane: doprawdy człowiek przemieje jak cień, doprawdy na próżno się kłopocze, gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz, czego mam oczekiwać, Panie? W Tobie jest moja nadzieja. Uwolnij mnie od wszystkich moich występków. Nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca. Teraz tak, w Nim jest nasza nadzieja i my myślimy w ten sposób i dobrze, że myślimy w ten sposób, ale pytanie jest, czy następne zdanie, czy następna myśl jest taka, żebym nas Pan uwolnił od naszych występków. Bo to jedno z drugim jest związane. On jest naszą nadzieją, ale On również jest tym, który będzie sądził i On również jest tym, który chce nas uwalniać, chce odpuszczać nasze grzechy. Żebyśmy też nie byli wystawiani na pośmiewisko głupca, jako ludzie, którzy mają być światłem i świadectwem. Zamilkłem i nie otworzyłem moich ust, bo Ty to sprawiłeś. I to jest właśnie to. Zamilknij, poczekaj, zatrzymaj się. Za dużo mówisz. Oddal ode mnie Twoje karanie, bo ginę od uderzeń Twojej ręki. I zdarza się, że człowiek jest położony do łóżka ze względu na to, że Bóg chce mu coś powiedzieć. Na przykład mówi, słuchaj, jest taki fragment nawet w 1 Koryntian 11, że uważajcie, żebyście nie przystępowali niegodnie do wieczerzy, tak? Bo wielu zasnęło, a inni chorują. I to jest po to, żebyśmy nie musieli być sądzeni razem ze światem. Czyli albo będziemy podatni na Boże karcenie, i w liście do Hebrajczyków też jest napisane, że Bóg nas karci jak synów. Bo jeżeli nas karci jak synów, to znaczy, że traktuje nas jak rodzone dzieci, czy przybrane dokładnie dzieci. Bo rodzonego Bóg ma rodzonego tylko jednego syna według natury, ale przybrane jesteśmy przybranymi. I tam jest napisane, że Bóg czasami stosuje rzeczy, które są trudne, rzeczywiście, po to, żeby nam coś pokazać. Gdy karą chłoszczesz człowieka za nieprawość, to jak mól niszczysz jego piękno. Doprawdy marnością jest każdy człowiek. Wysłuchaj mojej modlitwy, Panie, i nakłoń ucha na moje wołanie. Nie bądź głuchy na moje łzy, bo jestem gościem u Ciebie i przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie. Oszczędzaj mnie, abym się wzmacniał, zanim odejdę i już mnie nie będzie. I teraz mamy prośby, oczywiście prosimy, błagamy. Jeżeli się nie odwracamy, jeśli nie gorzkniejemy, jeżeli nie zaczynamy szemrać, Bóg to prędzej czy później wysłucha. Znowu wracamy do perspektywy. Jestem tylko gościem, przychodniem, jak wszyscy moi ojcowie. Ale dalej w 13 wersecie jest niesamowita rzecz. Oszczędzaj mnie. Po co? Nie po to, żebym ja był piękny, zdrowy, bogaty i żebym przeżył życie w sposób, który jest wygodny. Oszczędzaj mnie, abym się wzmacniał, zanim odejdę. I już mnie nie będzie. I to jest taka świadomość tego, że zanim ja odejdę, to ja powinienem być mocniejszy, bo jest jeszcze czas, który mam do wykorzystania. A ja o tym czasie rzadko myślę. I myślimy o jeszcze jednej rzeczy na koniec, dlatego że, czy nie myślimy często o jednej rzeczy na koniec. Jest taki piękny fragment listu do Hebrajczyków, który chciałbym przeczytać. To jest rozdział 5. Jak wiadomo, rozdział 5 jest po rozdziale 4 i końcówka rozdziału 4 mówi coś takiego. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I ten kapłan, wcielony Bóg, Jedną cechę miał, której się musiał nauczyć w ciele. I to jest w rozdziale 5. I to są wersety 6 i 7 i 8 i 9. Tak jak w innym miejscu mówi, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Ojciec mógł go wybawić od śmierci. I Pan Jezus został wysłuchany, ale w jaki sposób? Czy Bóg go, Ojciec go wybawił od śmierci? Nie. Nawet kuszenie takie było, pamiętacie, jak Pan Jezus wisiał na krzyżu i mówili do Niego, zejdź z tego krzyża, skoro jesteś Mesjaszem. Przecież możesz. Cudów dokonywałeś. Ale Ojciec wybawił go od śmierci w inny sposób, poprzez zmartwychwstanie. I teraz werset 8, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Można powiedzieć, no tak, no przecież doskonały Bóg w ciele wszystko wie. A jednak okazuje się, że musiał przyjść w ciele dlatego, żeby cierpieć, bo inaczej, po pierwsze, nie zrozumiałby tych, za których się wstawia. A po drugie, w jakiś sposób przez cierpienie musiał nauczyć się posłuszeństwa. Nie rozumiem tego do końca, ale najwyraźniej cierpienie w ciele było potrzebne do tego. I to jest to taki jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, że my przez cierpienie w ciele uczymy się posłuszeństwa. O ile chcemy się uczyć. O ile mamy otwarte uszy. Bo jeśli nie chcemy się uczyć, to będziemy to wszystko odrzucać, narzekać i będziemy... No, obyśmy tego nie zrobili, co żona Hioba mu życzyła. Ale mamy dwie opcje, jeszcze raz powtarzam, w ramach cierpienia. Albo się zbliżymy do Boga, albo się oddalimy od Niego. Albo się nauczymy posłuszeństwa przez to, co wycierpimy, albo nauczymy się krnąbrności i możemy stracić wiarę. A uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Pan Jezus został uczyniony doskonałym w ciele poprzez posłuszeństwo na inny sposób niż my. Bo my, nas Pan Bóg wydoskonala. I właśnie to nie jest tak, że wydoskonala nas poprzez błogosławieństwo, bo to by było za łatwe i On o tym doskonale wie. On nas wydoskonala przez cierpienie. I teraz dajmy się wydoskonalić, dlatego że to są takie momenty, kiedy Bóg nas zatrzymuje, pokazuje nam właściwą perspektywę, zachęca nas do tego, żebyśmy przemyśleli pewne rzeczy, żebyśmy poddali się czasami Jego karaniu, zrozumieli, o co chodzi. Zapytajmy Go wtedy, Panie, o co chodzi? Dlaczego tak jest? Jeżeli to nie jest karcenie, to w takim razie to jest coś, przez co pozwól mi przejść. Nie zawsze uzdrów mnie, nie zawsze zrób mi tamto w taki sposób, jak ja bym chciał, ale bez względu na wszystko pozwól mi przez to przejść z Tobą. I naucz mnie liczyć moje dni, żebym posiadł mądre serce. Amen.